Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o projekcie, który zakładałam, że potrwa 2 miesiące, a tu okazuje się, że wkrótce miną 2 lata, odkąd zaczęłam nagrywać podcast. Tak, bo właśnie chodzi o podcast Co we freelancie piszczy. Na pomysł jego nagrywania wpadłam pod koniec roku 2018 i tak sobie myślę, że to w ogóle był taki rok, który wpłynął na wiele moich decyzji zawodowych. Rozwój działalności, wydanie pierwszej książki, większość z tych decyzji, właśnie to wszystko wydarzyło się praktycznie w 2018 roku. I podobnie było z podcastem. Dzisiaj, po 2 latach nagrywania, nie wyobrażam sobie, bym mogła nie siedzieć za mikrofonem. Z okazji tego jubileuszu, czyli 100. odcinka podcastu, poprosiłam słuchaczy, czyli poprosiłam też Ciebie o to, żeby mi zadawali pytania, na które chcą usłyszeć odpowiedź. I pojawiło się ich całe mnóstwo. Zatem odkrywam przed Tobą dziś wszystkie karty. Posłuchaj, a ja zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. Dzisiaj nagrywam 100. 100, czyli 100. jubileuszowy odcinek tego podcastu. Tak, ja wiem, że 100 to jest zupełnie co innego w nomenklaturze filmowej. Natomiast tutaj dla mnie to jest moja prywatna 100 i muszę przyznać, że brzmi to fantastycznie. Kiedy zaczynałam nagrywać podcast, to zastanawiałam się, czy ja w ogóle wytrzymam 10 odcinków, czyli takie 2,5 miesiąca nagrywania co tydzień. Czy będę miała o czym mówić, czy ktoś będzie chciał słuchać. Tak sobie założyłam, że okej, dobra, 8, 10 odcinków i jak po tych 10 odcinkach mi się nie spodoba, to przecież zawsze można zmienić zdanie, nie muszę siedzieć za mikrofonem, nie muszę nagrywać podcastu, nie muszę mieć nic do powiedzenia. Dziś na szczęście wiem, że jest inaczej, wiem, że jesteś, że słuchasz, że mam do kogo mówić, że te tematy, to one się praktycznie nie kończą. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że im dalej w ten przedsiębiorczy las, tym więcej pojawia się tematów do rozmowy. W ciągu tych 2 lat nagrywania podcastu pojawiło się w nim dobrze ponad kilkadziesiąt odcinków nagranych solo, zresztą prosto policzyć, kilkanaście wywiadów i mówiłam w podcaście o pracy wirtualnej asystentki, od tego się praktycznie zaczęło. Potem było trochę o freelancie, o przedsiębiorczym życiu, o kulisach powstawania produktów, i przede wszystkim o kulisach prowadzenia przeze mnie działalności. Zdradziłam Ci w tym podcaście wiele trików, wskazówek i tak jak sobie ostatnio sprawdziłam, jest tutaj prawie 50 godzin nagrań. Dziesiątki tysięcy odsłuchań, a ja jestem niezwykle wdzięczna za to, że słuchasz i że jesteś ze mną. Zresztą podcast Co we freelancie piszczy to nie jest przecież jedyna seria, jaką nagrywałam. Oprócz niej pojawił się cykl dla przedsiębiorców, czyli jak dobrze zacząć współpracę z wirtualną asystentką. I tutaj muszę przyznać, że przy tym cyklu trochę poległam, bo początkowo założyłam sobie, że będą te 2 cykle równocześnie, czyli będzie Co we freelancie piszczy, o takim ogólnym życiu przedsiębiorczym, że będzie podcast właśnie dla przedsiębiorców, którzy chcą zacząć współpracę z wirtualną asystentką i że te podcasty będą się pojawiały na zakładkę, czyli jeden w poniedziałek, drugi w środę. Ewentualnie zakładałam, że będą się mogły pojawiać co 2 tygodnie. I potem okazało się, że ten pomysł nie był taki do końca trafiony. W związku z tym podcast Jak dobrze zacząć współpracę z wirtualną asystentką z takimi najbardziej kluczowymi wskazówkami dla przedsiębiorców. On ma 16 odcinków. Można go posłuchać zarówno na moim koncie na Spreakerze, jak i można sobie zobaczyć na Spotify, we wszystkich tych aplikacjach, w których zazwyczaj słucha się podcastów. Ale oprócz tych dwóch cyklów pojawił się jeszcze jeden, dodatkowy i być może go pamiętasz, jeżeli jesteś ze mną na tyle długo, czyli konkretnie od lata tego roku, bo jeżeli słuchasz podcastu od samego początku, to na pewno będziesz wiedzieć, o czym mówię. Chodzi mi o cykl Freelance bez cenzury. Freelance bez cenzury był takim trochę moim remedium na to, co się dzieje w naszym życiu, takim freelancerskim w ostatnim czasie. No i te wakacje były takie bardzo, bardzo specyficzne i ja stwierdziłam, że okej, to dam z siebie coś, co może być naprawdę fajne dla freelancerów, czyli że będę nagrywać codziennie króciutkie odcinki o tym, jak wygląda praca freelancera od kuchni. Nudna była tak swoją drogą czasami, jak cholera, naprawdę. To się aż głupio przyznać, że w kółko to samo dzień świstaka, no ale to tak między nami, nikomu nie mów. I muszę przyznać, że mimo całego sentymentu do podcastu Co we freelancie piszczy, to jednak freelance bez cenzury zdobył tę moją największą miłość. To było takie moje ukochane dziecko, no bo mogłam się tam wyżyć nie tylko, tak wiesz, upuścić trochę pary, ale też popowiadać Ci, jak to tak naprawdę wygląda na tym freelancie, no i co z tym naszym home office'em i czy to rzeczywiście jest taki cud, miód i orzeszki. Wiele osób pyta mnie, co dalej z podcastem? Czy no jak teraz jest 100 odcinków, 50 godzin nagrań, to czy ja będę nagrywać dalej, czy w ogóle ten temat jeszcze jest aktualny, czy jest jeszcze o czym mówić? No i oczywiście, jakie są moje plany podcastowe? No takie, żeby nagrywać. Dzielić się nie tylko wiedzą, ale też przemyśleniami, prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami i pokazywać przede wszystkim, że nie taki ten freelance straszny, jak go malują czasami. W ciągu tych 2 lat w końcu wypracowałam sobie taki pewien rytuał, bez którego już nie wyobrażam sobie jakby takiej mojej egzystencji podcastowej oczywiście, ponieważ jak to się mówi, że nawyki wypracowuje się przez 21 dni, jeden nawyk, 21 dni, czasami troszeczkę dłużej, no to wyobraź sobie, że ja nad tym moim nawykiem podcastowym pracowałam 2 lata. Jak on wygląda? Bo parę osób też zadało mi to pytanie, jak wygląda to moje nagrywanie podcastów? Otóż na początku każdego miesiąca ustalam, co będzie tematem przewodnim w danym miesiącu, w najbliższych tygodniach. No i określam tematy podcastu, o czym to ja bym chciała mówić w tych 4 tygodniach, w 4 odcinkach, no bo co miesiąc pojawiają się 4 odcinki. Zapraszam też gości, ustalam terminy, sama ze sobą ustalam, co będzie w ogóle grane, a w każdy poniedziałek rano, o ile nagrywam podcast solo, siadam i przygotowuję skrypt do kolejnego odcinka. Czas na jego nagranie mam przeznaczony w południe tego samego dnia, czyli ten odcinek setny, który pojawi się w środę 25 listopada. Ja nagrywam 2 dni wcześniej, czyli 23. Jeżeli z kolei jest to podcast z gościem, no to wiadomo, że umawiamy się na tę rozmowę wtedy, kiedy wszystkim pasuje i termin dopasowujemy indywidualnie. Zawsze jednak z tym takim wyprzedzeniem, co najmniej tygodniowym, żebyśmy też miały w zespole czas na przygotowanie tego odcinka. No i kiedy dzieciaki chodziły jeszcze do szkoły, ja wiem jak to brzmi, ale w czasach pandemicznych i tych postpandemicznych, które mam nadzieję wkrótce nadejdą, to nikogo to stwierdzenie raczej nie będzie dziwiło, że tak mówią. No więc w tych czasach, kiedy dzieciaki jeszcze chodziły do szkoły, to ja miałam podczas nagrania ciszę i spokój. A dzisiaj to tak nie do końca wiem, czy któreś z nich nie wyskoczy i nie usłyszysz w tle słynnego mamo. No, ale to też jest taki urok nagrywania podcastu z domu i nagrywania tego podcastu w ciągu dnia, a nie wieczorami, kiedy wszyscy śpią. Muszę przyznać, że polubiłam ten format i to bardzo, chociaż kiedyś wydawało mi się, że łatwiej mi się pisze. Owszem, pisząc łatwiej formułuje mi się myśli, natomiast no jednak podcast ma w sobie coś takiego magicznego, taka magia radia trochę, mam radio w domu. I bardzo się cieszę, że przybywa odsłuchań, że pojawiają się pytania, że dostaję odpowiedzi na te podcasty. No i właśnie a propos pytań, to już nie będę Cię dłużej trzymać w niepewności, bo w końcu, tak jak zapowiadałam, ten odcinek jest odpowiedzią na pytania czytelników, a w zasadzie słuchaczy, albo i słuchaczy, i czytelników, bo podcast pojawia się w 2 formach, audio i pisanej. No więc bez tej zbędnej zwłoki przechodzę do tych pytań, które pojawiły się z Waszej strony. Pytania były przeróżne, naprawdę. Niektórych się w ogóle nie spodziewałam. Pytaliście o moje działania, o freelance, o pracę wirtualnej asystentki. Wybrałam spośród nich te, które wydają mi się najciekawsze dla Ciebie, które mogą Tobie dać największą wartość. No i od razu przepraszam, że nie odpowiedziałam na wszystkie i jeżeli Twoje pytanie pozostało bez odpowiedzi, to bardzo prawdopodobne, że stanie się ono inspiracją do kolejnego odcinka. Dobra, to już nie da rady unikać dłużej. Przechodzę do odpowiadania. Zacznę może od pytań o pracę freelancera i to wcale nie dlatego, że migam się od odpowiedzi na te pytania bardziej prywatne. Nie, nie, te będą na samym końcu i myślę, że też mogą być dla Ciebie bardzo ciekawe. Pytanie, które pojawiło się zresztą jako pierwsze na mojej skrzynce, to było pytanie o pracę przedsiębiorcą, pracę freelancera, czyli jak zacząć działać, stworzyć swoje portfolio i reklamować się, jeśli działasz w obszarze asysty, ale w ogóle nie obsługujesz mediów społecznościowych. Kontekst tego pytania był nieco szerszy. Autorka napisała mi cały długi mail, którego nie będę tutaj przytaczać, bo to nie o to chodzi. To, co warto, żebyś wiedziała, to to, że ona od lat pracuje jako asystentka w firmie. Tak trochę zdalnie, trochę wirtualnie. No nie siedzi stacjonarnie w biurze. Pracuje, załóżmy, że nazwijmy to zdalnie. Ale nie działa w ogóle w obszarach, o które najczęściej pojawiają się zapytania w sieci, czyli obsługa Facebooka, obsługa w ogóle mediów społecznościowych, obsługa podcastów, kursów, webinarów, no co ja Ci będę zresztą mówić, wiesz o co przedsiębiorcy pytają i czego szukają u wirtualnych asystentek. Jeżeli słuchasz moich podcastów, to ten temat przewinął się niejednokrotnie. Nasza autorka tego pytania wykonuje jednak raczej zadania zbliżone do takich zadań asystenckich, które są powierzone asystentce stacjonarnej w firmie. Czyli kontaktuje się z różnymi instytucjami, rozlicza tę firmę, prowadzi kadry, wypełnia wnioski itd. No i tutaj to pytanie, jak w ogóle reklamować się z taką działalnością bez obsługi mediów społecznościowych i bez znajomości tych wszystkich narzędzi do działania online, ja odpowiedziałabym na nie w taki sposób. Podeszłabym do tego tematu promowania swoich usług właśnie w taki sposób, że uczyniłabym z tego, co robię, specjalizację. W końcu nie każda asystentka musi się specjalizować w obsłudze mediów społecznościowych. I kiedy patrzymy na zadania wykonywane przez asystentki wirtualne, no to rzeczywiście można odnieść wrażenie, że one się poruszają wyłącznie w obszarze online. Jednak wiele firm szuka czegoś innego. No i w ostatnim czasie też miało okazję przekonać się o tym, że pracownik, który wykonuje swoją pracę zdalnie, wcale nie potrzebuje tego ciągłego nadzoru i bata nad głową, by zadania wykonać. Czyli to, co przez lata było gdzieś tam takim trochę przymusem, czyli że pracodawca musiał widzieć swojego pracownika, jak on siedzi przy tym biurku i pracuje pilnie jak mróweczka, o ile nie widział jego ekranu, to tak de facto nie widział, co on na tym komputerze robi, no to te czasy powoli mijają. I stąd też bierze się moje przekonanie, że wiele firm będzie szukało bardzo podobnych rozwiązań, czyli będzie szukało osób, które mogą wykonywać prace asystenckie, typowo asystenckie w firmie, zdalnie. I takim firmom warto wyjść naprzeciw, czyli pokazywać, mówić o tym, co się robi i z jakimi obszarami mamy do czynienia, czym się zajmujemy. Ja idę o zakład, że takich specjalistów od na przykład dokumentacji ZUS-owskich czy wypełniania wniosków, wszelakich na przykład, nie wiem, wniosków o dotacje, wniosków leasingowych czy jakichkolwiek innych tak naprawdę, to że ich tak wcale nie ma w nadmiarze, a przynajmniej się nie eksponują. No i właśnie dlatego, że oni się nie eksponują, możesz być jedną z pierwszych na rynku, która takie rzeczy robi albo która o takich rzeczach mówi. Także ja bardzo trzymam kciuki za rozwój i za tą komunikację. Kolejne pytanie to było pytanie o promocję swojej działalności, czyli jakby powiązane z tym pierwszym. I brzmiało dokładnie tak. Kiedy można podjąć decyzję o promocji swojej działalności? Czy w momencie, gdy już dla kogoś usługę wykonamy i będzie się można pochwalić, że mamy referencje, ktoś już może powiedzieć, jak my działamy i tak dalej, czy może zacząć tę promocję znacznie wcześniej? No i moim zdaniem o tym, co się robi albo co się ma zamiar robić i dlaczego mówię tutaj o zamiarze, zaraz się przekonasz, warto o tym mówić od samego początku, a nawet jeden dzień wcześniej. I wcale nie trzeba czekać na to, aż będziemy mieć referencje, albo aż będziemy gotowi na to, żeby powiedzieć, co my robimy, żeby w ogóle zacząć się promować. W końcu promocja to nie jest tylko pokazywanie grona zadowolonych klientów. To przede wszystkim pokazanie siebie, tego, że jesteś, istniejesz, robisz konkretne rzeczy, a po drugie pokazywanie swoich umiejętności, wiedzy, czyli takie zaistnienie w świadomości współużytkowników internetu. I ja wiem, że jeśli dopiero zaczyna się pracę freelancera, no to zastanawiasz się, jak się promować, co ty w ogóle możesz o sobie powiedzieć, czym się możesz pochwalić. Ale pomyśl o tym w ten sposób. Już od samego początku powinnaś mówić o tym, co się będzie działo w twojej firmie, co ty masz zamiar wykonywać, jakie masz zamiar świadczyć usługi bądź sprzedawać produkty. Powinnaś o tym mówić komu tylko się da. Po to, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. I żeby ci to uzmysłowić, jakie to jest ważne, to ja się posłużę przykładem stacjonarnym. Wyobraź sobie, że zaczynasz prowadzić firmę offline, czyli taką nie tylko istniejącą w sieci. No załóżmy, niech to będzie, nie wiem, żłobek, prywatny żłobek. O, to będzie dobry przykład. No to nie czekasz z promowaniem tego żłobka, aż przyjmiesz pierwsze dzieci, minie miesiąc czy dwa, a rodzice dadzą ci rekomendacje i powiedzą, że o, ciocie są fajne, a jedzonko pycha, a w ogóle dzieci się świetnie bawią i są tam wszystkie aspekty, są zaopiekowane i w ogóle. No nie. Żeby w ogóle tych klientów zdobyć, którzy powiedzą o tym, jakże jest świetnie w tym żłobku, no to ty musisz się zareklamować, czyli wypromować znacznie wcześniej. Czyli tak de facto z promocją startujesz od dnia pomysłu i mówisz, że powstanie taka placówka, roznosisz ulotki, dajesz informacje w lokalnych mediach, zakładasz profil w mediach społecznościowych, no praktycznie wszystko, żeby tylko poszerzyć swoje zasięgi, żeby dotrzeć do jak największej liczby klientów, potencjalnych klientów, w ogóle do jak największej liczby osób, po to, żeby wiesz, gdzieś tam pocztą pantoflową rozniosło się, że ty otwierasz prywatny żłobek i wiesz, co robisz. No i tak też powinno się działać w sieci. Jeśli chcesz dotrzeć do innych, no to nie masz innej opcji. Musisz mówić o tym, co robić. I nie powinnaś naprawdę czekać na to, aż ktoś cię znajdzie, wyciągnie z tego twojego kącika komfortu za uszy i powie, a tu znalazłam taką panią X czy Y, ona na pewno jest świetna w tym, co robi. Nie, to ty wychodzisz do ludzi i mówisz im, jestem świetna w tym, co robię. Przyjdźcie do mnie. No to by były takie pytania bardziej ogólne, a teraz trochę prywaty. I pytania prywatne, one są zawsze trudniejsze. Dlatego dziś odpowiem tylko na dwa, ale za to długie, albo odpowiedź będzie długa. Po pierwsze, pytanie brzmi, ile godzin dziennie pracujesz dla siebie, a ile dla klientów? No i to pytanie nawiązuje do jednego z moich ostatnich webinarów, na których mówiłam o tym, że zrobiłam ostatnio małe podsumowanie. Po raz pierwszy chyba od 3 lata powinnam je robić od samego początku. No ale zrobiłam takie podsumowanie, żeby sprawdzić, ile godzin tygodniowo poświęcam na pracę nad swoim biznesem. Wyszło mi tych godzin kosmicznie dużo. I zaczęłam się zastanawiać, czy to dobrze, czy to źle. Bo te osoby, które pracują na przykład po 2-3 godziny dziennie, to teraz się pewnie uśmiechną z politowaniem i powiedzą sobie, że głupia ja i po co się tak przemęczać i że życie tracę i w ogóle nie mam żadnego innego życia poza pracą i tak dalej. Ja już słyszałam takie opinie, bardzo za nie dziękuję. Natomiast myślę sobie, że tutaj każdy podejmuje swoje decyzje i każdy decyduje o swoim życiu i przeżywa je tak, jak chce. W związku z tym opowiem ci o tym, jak wygląda ten mój dzień pracy i ile godzin ja pracuję dla siebie, tak de facto. Otóż mój dzień pracy w ciągu tygodnia zazwyczaj w 90% wygląda tak samo. Wiem, nuda, ale mówiłam już o tym, że no, czasami po prostu dupy nie urywa. Co tu dużo kryć. Otóż wstaję przed 6 i tam oporządzam siebie, psa, wyprowadzam psa i tak dalej. Dzieciaki śpią, mamy homeschooling, więc jakby nie ma tematu robienia śniadań, bo się ogarniają sami. Więc ja o godzinie 6.30 zaczynam pracę i pierwsze 1,5 godziny poświęcam wyłącznie na zadania dla siebie. Czyli robię na przykład przegląd mediów społecznościowych, piszą teksty, przygotowują się tak jak dzisiaj do podcastu, a w ostatnim czasie też przygotowuję promocje świąteczne, promocje na Black Friday, czy nawet drugie wydanie mojej pierwszej książki Rzuciłam pracę i co dalej, bo tak jak już parokrotnie mówiłam, będzie drugie wydanie, które będzie przeznaczone dla freelancerów, nie będzie poświęcone wirtualnej asyście wyłącznie, tylko będzie taką bardzo ogólnym podręcznikiem na temat tego, jak rzucić pracę i nie zwariować. No dobrze, to wracając do rzeczy, czas od 8 do 16, czasami 17 poświęcam na pracę projektową nad zadaniami dla klientów. I najczęściej nie jest to tak, że ja siadam i wykonuję te zadania tak, jak robiłam to za czasów asystenckich. W tej chwili dużo się zmieniło w tym moim codziennym funkcjonowaniu, ponieważ najczęściej są to rozmowy z zespołem, rozmowy z klientami, rozdzielanie zadań, sprawdzanie projektów, koordynacja, rozliczenia itd. Ale też nie jest tak, że ja pracuję przez te 8 godzin non-stop dla klientów. Oczywiście wiadomo, że nie da się pracować 8 godzin non-stop, trzeba sobie zrobić przerwy. Więc takiego siedzenia przy komputerze niech będzie 8 godzin, ale naliczonego czasu zazwyczaj około 6. Niemniej w ciągu tygodnia, tak czy inaczej, mam około 3-4 razy zablokowaną gdzieś godzinę na działania dla siebie. Czyli oprócz tego, że te półtorej godziny poświęcam rano, to jeszcze w czasie tego 8-godzinnego dnia pracy około godziny wypada na moje prywatne działanie. No i w tym czasie na przykład, tak jak dziś nagrywam podcast, albo mam na przykład konwersację z angielskiego, czy sesję coachingową z moją mentorką. I zazwyczaj też najczęściej jest tak, że około pół godziny w ciągu dnia poświęcam na nagrywanie na przykład stories, czy odpowiadanie gdzieś tam w komentarzach na mojej grupie na Facebooku, czy nawet zajrzenie na profil na LinkedInie. No wiadomo, gdzieś tam od tych zadań takich wykonywanych dla klientów trzeba się od czasu do czasu oderwać. Czyli mamy półtorej godziny rano, około godziny w ciągu dnia, to mamy 2,5 godziny. Ale zdarza się też, że siadam do tego komputera wieczorami. No tak, zdarza się. I wtedy najczęściej poświęcam ten czas na naukę, na rozwój, na słuchanie podcastów albo na pracę nad swoimi projektami. Teraz na przykład pracuję nad projektem kalendarza adwentowego. Można się już zapisywać na listę osób, które będą dostawać ode mnie codziennie czekoladki adwentowe, więc podlinkuję Ci zresztą tutaj w tym odcinku, w opisie do tego odcinka podcastu to miejsce, ten landing, gdzie się można zapisać i wtedy się też dowiesz, czym ten kalendarz adwentowy jest. No ale wracając do rzeczy, jest to właśnie taki mój czas na takie rzeczy, taką pracę dla siebie, ale też połączoną z nauką. I tego najczęściej wypada około godziny do 2 godzin dziennie. Czyli tak jak dobrze policzyć, no to wychodzi około 4 do 5 godzin pracy nad własnym biznesem i nad własnym rozwojem, bo ja to traktuję na równi. Czyli jeżeli się czegoś uczę, albo jeżeli kończę jakieś programy, albo nie wiem, mam sesje mentoringowe czy coś takiego, to jest dla mnie mój czas pracy nad własną firmą. Czyli no, wychodzi, tak jak mówiłam, 4-5 godzin rozbite zazwyczaj na kawałki. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze praca dla klientów, czyli takie 6-5, czasami 7 godzin dziennie, to zależy. To bardzo, bardzo mocno zależy od tego, co jest do zrobienia, czasem mniej, czasem więcej. No ale tak jak wspomniałam, ja w te swoje działania, czyli w to, co robię dla siebie, wliczam także takie rzeczy jak słuchanie podcastów, oglądanie webinarów, czy chociażby myślenie. Tak, myślenie też się liczy do pracy nad swoim biznesem. I celowo nie dodaję do tego działań, które uprawiam w weekend. Widzę te wasze ostrzegawcze znaczki, jak można pracować w weekend. Można, bo te działania, które ja sobie planuję na weekend, to one są zależne od miesiąca i od natężenia pracy, ponieważ w weekendy nie pracuję dla klientów. Więc jeżeli pracuję w weekend, to są to działania w 100% poświęcone na pracę nad własną marką. Pracę nad swoimi projektami, nad pracą nad kursami, nad książką, no i różnymi innymi takimi rzeczami. I o ile mam takie rzeczy zaplanowane, czyli na przykład pisanie newslettera czy planowanie postów na tydzień, to cała reszta zależy od tego, czy mam na to ochotę, czy mam na to siłę, czy jest taki okres, że chcę wypuścić jakiś nowy, dodatkowy projekt. Także tutaj jakby to zależy, o tak powiem, odpowiem poprawniczemu, to zależy. Dobra, to przechodzimy do ostatniego pytania, które muszę przyznać, że sprawiło mi trochę kłopotów, ponieważ jest ono dosyć abstrakcyjne, a ja jestem osobą, która twardo stąpa po ziemi i raczej nie marzę, nie snuję, nie wiadomo, jakieś tam wydumanych historii, tylko wyznaczam sobie cel i działam. No ale dobra, spróbujmy. Pytanie brzmi, gdybyś mogła zacząć wszystko od nowa, nie miałabyś pieniędzy, poduszek finansowych, etatu, zobowiązań, czyli nie miałabym też dzieci, męża, rodziny, kredytu. No dobra, spróbujmy. Czyli zaczynasz posiadając jedynie obecną wiedzę. Jaki chciałabyś wykonywać zawód? I interpretacja pytania, żeby nie było zbyt łatwo, to chciałabym usłyszeć, tutaj autorka pisze, że chciałaby usłyszeć odrobinę fantazji, ponieważ wie, że praca wirtualnej asystentki na przykład, to do tej pracy wystarczy jedynie telefon, internet i laptop. No ale nie mówimy tu o pracy wirtualnej asystentki, bo ja gdybym miała zaczynać od początku, z obecną wiedzą nie zajęłabym się pracą wirtualnej asystentki. Czyli pytanie brzmi, gdzie bym była i co bym robiła? Pierwsze, co bym bardzo mocno chciała podkreślić, odpowiadając na to pytanie, to to, że, znaczy pomijając fakt, że nie wyobrażam sobie życia bez mojej rodziny, bo to jest jakby oczywiste, ale nie wyobrażam sobie też życia bez poduszki finansowej. I tutaj mówię zupełnie serio. Ja wiem, można mnie teraz uznać za sztywniarę, skoncentrowaną na pieniądzach, za materialistkę i tak dalej. Niemniej poduszka finansowa daje mi poczucie bezpieczeństwa, a to z kolei sprawia, że staję się bardziej kreatywna. Czyli jeżeli czuję się bezpiecznie w tym, co robię, jeżeli wiem, że na tym koncie są odłożone pieniądze w razie W, to mój umysł nie jest zblokowany tym, że trzeba zarabiać pieniądze, tylko działa bardziej kreatywnie. I ja miałam w swoim życiu dosyć długi okres, w którym zmagałam się z problemami finansowymi. Tuż po założeniu pierwszej działalności, a w zasadzie po kilku miesiącach jej takiego mało aktywnego bytowania. I przyznaję szczerze, do tego okresu nie chcę już wracać. I wtedy też obiecałam sobie, że nigdy więcej nie dopuszczę do sytuacji, kiedy nie będę miała pieniędzy na to, żeby opłacić jakieś zobowiązania. Czyli że zrobię wszystko, żeby po pierwsze mieć odłożoną kasę, a w momencie, kiedy zdarzy mi się naruszyć poduszkę finansową, to zrobię wszystko, żeby ją odbudować. No ale z drugiej strony, to nie jest tak, że ja jestem aż taką materialistką, bo nie mam jakichś tam, nie wiem, fancy ciuszków, 50 par butów, bo mnie na to stać czy coś takiego. Nie, raczej nie. Tak, jestem w stanie zainwestować naprawdę duże pieniądze, ale naprawdę duże pieniądze w kursy, w szkolenia, a jednocześnie chodzić w tej samej kurtce przez 3 sezony, no bo ona się jeszcze do tego chodzenia nadaje. To, że przechodziłam mniej sezon, to nie znaczy, że ją muszę od razu wyrzucić do śmieci. I to, co mam w głowie, liczy się dla mnie znacznie bardziej od tego, co noszę na tyłku. No taki defekt trochę. Ale wracając do pytania. Gdybym mogła zacząć od nowa, bez ograniczeń, no to powiedzmy sobie szczerze, sky is the limit. Czyli jakby nie ma tutaj takiego ograniczenia co do tego, co ja bym robiła. To, co sobie wyobrażam, to to, że miałabym dom nad brzegiem oceanu. Woda musi być, tu jakby nie ulega dyskusji. Najlepiej na jakimś klifie. Obojętnie jaki dom, obojętnie jaki klif, ważne jest miejsce. Musi być ocean, musi być przestrzeń, musi być pusto, musi nie być ludzi albo zbyt dużo ludzi dookoła. I to, co bym robiła, to na pewno pisałabym książki. I to takie książki, ja sobie tak wyobrażam, że te książki rozchodziłyby się jak ciepłe bułeczki jeszcze przed premierą, a czytelnicy czekaliby na nie, przesyłając mi niecierpliwe maile. I pamiętam, że kiedy kończyłam szkołę średnią, wpisywaliśmy się do takiej księgi pamiątkowej i tam właśnie pisaliśmy o naszych planach i marzeniach na życie. No, czasem tak jest. Co będziesz robić, jak będziesz miała, nie wiem, 40 lat? W życiu nie pomyślałabym, że będę robić to, co robię, mając tyle lat, no ale dobra. W tej księdze wpisałam, że będę mieszkać w domku nad oceanem i będę mieć hodowlę. Tylko teraz nie pamiętam, czy to były konie, czy to były psy. No w każdym razie jakieś duże zwierzaki na pewno. To ja do tego dzisiaj jeszcze dokładam do tej hodowli, nie koni, hodowli psów, dokładam do niej jeszcze bardzo taką rozchwytywaną rolę pisarki bestsellerów. O, i to bym robiła, gdyby nie było w ogóle żadnych ograniczeń i mogłabym zacząć od zera. No, to tak. Tak sobie myślę, że na dzisiejszą chwilę jest to marzenie bardzo utopijne. I podejrzewam, bardzo mocno podejrzewam, obserwując siebie, że ten stan rzeczy nie potrwałby długo, bo ja jednak naprawdę bardzo lubię to, co robię i podejrzewam, że zaraz zmontowałabym sobie jakieś zajęcie, jakąś działalność, korzystając przecież z tego dostępu do komputera i internetu. No więc tak, to by było na tyle. Resztę pytań pominę milczeniem. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją setkę, czyli odpowiedź na pytania, które się pojawiły, te, które się nie pojawiły w podcaście, być może pojawią się wkrótce gdzie indziej. Mam nadzieję, że się dobrze bawiłaś, słuchając tego odcinka, choć, cóż, dobra, przyznaję, korci mnie trochę, żeby go tak zakończyć parafrazą słynnego cytatu Gombrowicza, czyli koniec i bomba, a kto słuchał, ten trąba. I tym akcentem pozwolisz, że zakończę. Do usłyszenia za tydzień. Powiem Ci tylko w tajemnicy, że warto czekać na kolejny odcinek, bo będę miała prawdziwie niezwykłego gościa, z którym poruszę temat, który mnie bardzo mocno poruszył osobiście, czyli temat mindsetu i tego, co my sami myślimy o sobie samych, o swojej pracy, o swojej wartości i jaki to ma wpływ na naszą przyszłość. Jeśli uważasz, że ten odcinek jest wartościowy, jeśli uważasz, że warto się nim podzielić z kimś innym, kliknij udostępnij i zaproś innych do posłuchania. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Do usłyszenia.